Witam Państwa po przerwie. Przy mikrofonie Aneta Maria Pawelczyk-Piłat, Stacja Dobro. Ten odcinek jest odcinkiem zupełnie wyjątkowym, bo poruszamy w nim tematykę rzecznictwa różnego rodzaju organizacji pozarządowych. Jesteśmy przed dniu objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i zlot obrońców i obrończyń praw człowieka, który miał miejsce 29 i 30 listopada, był taką platformą wymiany postulatów, które pojawiają się właśnie w środowiskach reprezentowanych przez na przykład osoby ze spektrum. O te postulaty i o neuroróżnorodność i bycie osobą w spektrum właśnie w Polsce pod koniec 2024 roku zapytałam Macieja Ryszawego, który pięknie opowiedział mi o neuroróżnorodności i o tym, ile jeszcze pracy przed nami, by osoby w spektrum czuły się w naszym kraju dostrzeżone. Jesteśmy na zlocie obrońców i obrończyń praw człowieka, a ja rozmawiam.
Maciej Ryszawy. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Ten zlot obrońców i obrończyń praw człowieka, który w tym roku miał miejsce, to wydarzenie wyjątkowe, bo odbywające się przed objęciem przez Polskę prezydencji.
Tak, zgadza się, w Radzie Unii Europejskiej.
I w związku z tym postulaty środowisk, również osób z spektrum autyzmu, o to, by ta neuroróżnorodność była wreszcie realizowana.
Tak, apelujemy o to, żeby edukować z zakresu, wprowadzić edukację antydyskryminacyjną, antyprzemocową oraz edukację z zakresu zdrowia psychicznego do polskiego systemu edukacji jako przedmiotów obowiązkowych przez całą ścieżkę edukacyjną, gdyż wierzymy, że tylko to może spowodować, że społeczeństwo stanie się bardziej otwarte na osoby, które może są w odróżnieniu od neurotypowej większości trochę inne, ale to wcale nie oznacza, że są gorsze.
Misiek Koterski użył kiedyś takiego określenia, że po prostu osoby ze spektrum autyzmu mają inaczej okablowany mózg, czyli ten układ nerwowy w inny sposób funkcjonuje. Zgodziłby pan się z tym, czy sposób, w jaki my, neurotypowe osoby, rozumiemy neuroróżnorodnych, jest właściwy i ile jeszcze na tym polu jest do zrobienia?
Znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o mózg, każdej jednej osoby na świecie się różni. Niemniej jednak, jeśli chodzi o osoby w spektrum, to różnorodność w obrębie osób w spektrum jest o wiele większa jak wśród osób neurotypowych. Jeżeli ktoś zna jedną osobę w spektrum autyzmu, to zna tylko jedną osobę w spektrum autyzmu. Jeśli chodzi o świadomość, to jak najbardziej ona już ruszyła bardzo mocno do przodu. Jest lepiej, ale cały czas mamy bardzo wiele do zrobienia. Nadal mamy przypadki przemocy wobec osób neuroróżnorodnych i to takiej naprawdę bardzo poważnej przemocy. Każda przemoc jest poważna, ale stale osoby neuroróżnorodne są niestety w tej grupie najbardziej narażonej na przemoc. Nadal ogólne niezrozumienie społeczeństwa na temat naszych potrzeb jest przemoc systemowa bardzo duża. Jeżeli osoba wymaga większego wsparcia na co dzień, to jest to niedostrzegane na przykład przez Komisję o Niepełnosprawności. Idzie wszystko do przodu, jest coraz lepiej, ale nadal niestety dużo przed nami.
Spore też problemy z respektowaniem tak zwanego IPET-u, czyli indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego, który osoby w spektrum mają możliwość uzyskania w placówkach i tych integracyjnych i szkołach ogólnodostępnych. Tam najwięcej wątpliwości nauczycieli budzi dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów i argument o tym, że nie można obniżać podstawy programowej.
Bo to jest dla mnie dość dziwny argument, bo nikt nie mówił o obniżaniu podstawy programowej, tylko problem polega na tym, że nierealizowane są zapisy IPET-u, które mówią bardzo jasno, czego dana osoba uczniowska potrzebuje, w jakich obszarach może potrzebować wsparcia, co jest mocną stroną, w czym ta osoba potrzebuje wsparcia. Te IPET-y niejednokrotnie są od razu pisane metodą dosłownie kopiuj-wklej. Zdarzały się przypadki, że jedna osoba posiadała na przykład dwa imiona w różnych miejscach tego IPET-u, gdyż IPET był właśnie pisany metodą kopiuj-wklej. Świadomość kadry pedagogicznej jest cały czas niedostateczna. Jeśli chodzi o IPET-y, to jest to clue, jeśli chodzi o osoby z własnymi potrzebami edukacyjnymi, gdyż tam jest wszystko opisane.
A co jeśli chodzi o osoby dorosłe ze spektrum? Jakiego wsparcia one w tym momencie w Polsce potrzebują?
Przede wszystkim nie należy mierzyć osób w spektrum jedną miarą. Typu, że na przykład osoba w spektrum to na pewno ścisły umysł i ta osoba odnajdzie się, nie wiem, w jakichś matematycznych zadaniach. Że osoba w spektrum to od razu będzie wszystko jak geniusz, jak savant, wiedzieć, umieć i tak dalej. Nie. Trzeba zauważyć indywidualność każdej jednostki. Trzeba zauważyć osobę jako całość. Jej mocne strony, to gdzie potrzebuje wsparcia, bo to czyni całą osobę. Są cały czas problemy na rynku pracy. Pracy dla osób w spektrum praktycznie nie ma. Jeżeli osoba potrzebuje większego wsparcia, jest to nierozumiane i niejednokrotnie nieraz można odnieść wrażenie, że wręcz lekceważone przez komisje orzekające. Osoby w spektrum po ukończeniu edukacji praktycznie wypadają z systemu jakiegokolwiek. Po 24 roku życia, po zakończeniu studiów, jeżeli ktoś podjął, ta osoba zostaje tak naprawdę na przysłowiowym lodzie. Dorośli w spektrum powinni być zauważani jako część społeczeństwa po prostu. Większa otwartość na potrzeby ze strony otoczenia. Zrozumienie, nieocenianie tych potrzeb, że coś jest gorsze, lepsze. Po prostu dostrzeżenie człowieka jako całości i już mamy sukces.